Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Piotr. Bardzo gorąco, serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy wieczorne rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. W studiu serdecznie witamy gościa dzisiejszego spotkania. Jest nim ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Józef Witczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, biblista. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże.
Temat naszego spotkania: Ewangelia Judasza, część dotyczącą pewnych zagadnień związanych z Ewangelią Judasza mogliśmy wysłuchać w pierwszej części naszego spotkania w telewizji Trwam w Radiu Maryja po godzinie 18. Myślę, że warto na początku naszego spotkania poczynić krótkie podsumowanie, które zarazem będzie wprowadzeniem dla tych słuchaczy Radia Maryja, którzy w tym momencie dołączyli do grona słuchających, a po tym wprowadzeniu dotkniemy i poruszymy nowe zagadnienia, które będą poszerzeniem tematu, który jest również tematem naszego dzisiejszego spotkania.
Najważniejsze kwestie, jakie omówiliśmy w trakcie pierwszego spotkania, dotyczyły przede wszystkim, po pierwsze, gatunku literackiego tego tekstu. Powszechnie nazywa się go Ewangelią Judasza, Ewangelia Dobra Nowina dotycząca osoby Judasza. Zauważyliśmy, że precyzyjniejsze określenie podane jest we wstępie tego dokumentu. Tajemne świadectwo objawienia, jakie Jezus wypowiedział do Judasza Iskarioty. Tego rodzaju określenie pisma, tajemne świadectwo, od razu naprowadza nas na określenie gatunku literackiego. Mianowicie mamy do czynienia z pismem typowo gnostyckim. Gnostycy to są właśnie ludzie, którzy opierają całą swoją religię na objawieniach tajemnej wiedzy, która jest im przekazywana w trakcie wyjątkowych, nadzwyczajnych po prostu spotkań z istotami niebiańskimi. Tego rodzaju określenie gatunku literackiego tego dokumentu od razu nam mówi, iż nie wolno go automatycznie zestawiać z Ewangeliami, jakie mamy w Nowym Testamencie, Ewangeliami kanonicznymi przyjętymi już w drugim wieku i to na początku drugiego wieku przez cały Kościół w różnych środowiskach, w różnych częściach ówczesnego starożytnego świata. Ewangelie zwane kanonicznymi przedstawiają po prostu historię narodzin, życia, działalności, nauczania i oczywiście wiele miejsca poświęcają męce i zmartwychwstaniu Jezusa. Oczywiście ta historia jest też interpretowana przez poszczególnych ewangelistów. Jest to jednak interpretacja, która została zaakceptowana przez apostolskie grono, przez uczniów Jezusa, przez ludzi, którzy po prostu życie Jezusa bardzo dobrze znali, znali Jego naukę, znali po prostu finał Jego życia. Jak mówi święty Jan, my jesteśmy świadkami tego wszystkiego. Podobnie zresztą święty Łukasz i inni. Marek na przykład, jego Ewangelia, o czym świadczy tekst papiasza z drugiego wieku już pochodzący, i to jeszcze z pierwszej połowy drugiego wieku, pisze wręcz Ewangelię w oparciu o świadectwo Piotra. Podkreślałem po prostu realizm opisów, zwłaszcza cudów, egzorcyzmów, jakie mamy w Ewangelii Markowej, tej bardzo syntetycznej, a z drugiej strony tak bardzo wnikliwej właśnie w tej partii Ewangelii. Następnie zastanawialiśmy się nad środowiskiem powstania tego dokumentu, zwanego potocznie Ewangelią Judasza, dokładniej trzeba by powiedzieć pseudo-Judasza, zgodnie z ówczesną tradycją podpisywania dzieł imieniem znanych postaci, które często już bardzo długo, nawet kilka wieków, nie żyły. A więc jeśli chodzi o środowisko, wszystko widać, gdy się czyta ten dokument, że mamy do czynienia ze środowiskiem wyjątkowo wrogo nastawionym do kościoła tworzonego przez 12 uczniów Jezusa. Widać to przede wszystkim w bardzo ironicznej wręcz prezentacji kultu kościoła apostolskiego. Mamy tutaj wręcz ukazany kult Eucharystii jako kult zupełnie niegodny człowieka oświeconego, jako kult odciągający ludzi od ich dziecięctwa Bożego. Wyliczane są rzekome przestępstwa, czy po prostu grzechy chrześcijan, i to takie, które po prostu wskazują, iż dla twórców tego dokumentu chrześcijanie są najgorszymi z pogan, dopuszczają się po prostu wszelkiego rodzaju najgorszych zachowań w sferze życia moralnego. I wreszcie podkreśliliśmy w tej pierwszej części audycji, co dla wielu z nas może być bardzo ważnym odkryciem, że dokument ten prezentuje gnostycki obraz Boga. Jest to dokument w gruncie rzeczy zupełnie innej religii niż religia objawiona w Starym Testamencie i w księgach Nowego Testamentu, czyli przez Jezusa Chrystusa. Mianowicie mamy tam w tym dokumencie, zwanym potocznie Ewangelią Judasza, mamy dwie istoty boskie, najwyższe, duch, zwany też samoistną światłością, niepoznawalny, którego imienia nie można nawet wypowiadać, postać o charakterze świetlistej, światłość po prostu niedostępna, ale obok niego mamy też Barbelo, królestwo Barbelo. W komentarzu, nawet w przypisie, dowiadujemy się, że chodzi tutaj po prostu o gnostycką ideę wielkiej bogini. Gnostycy mówili właśnie o bogini towarzyszącej duchowi, różnie ją nazywali, pronoja, pierwsza myśl, Sofia, mądrość. I wreszcie jawi się też gnostycki demiurg, nazywany Jadalbaot, czy jeszcze inaczej, w każdym razie bardzo ironicznymi określeniami wskazującymi na złość i głupotę tegoż właśnie demiurga. Wyraźnie rysy tegoż demiurga to są rysy starotestamentowego Boga Stworzyciela. Gnostycy uważali, że świat, historia, czas i świat materialny, w którym żyjemy, jest dziełem tegoż właśnie Boga, pełnego gniewu, pełnego dalekiego po prostu od świetlistego ducha. On stworzył Adama i Ewę, którzy następnie dają początek życiu, dają życie po prostu nieskończonym plemionom ziemskich ludzi, śmiertelnych, którzy nie mają po prostu perspektywy życia wiecznego. Życie ich ciała i ich dusz kończy się całkowicie w chwili śmierci, kiedy dobiega czas, prawda, ich egzystencji ziemskiej. Oprócz tego istnieje oczywiście pokolenie wywodzące się od eonu światłości, który powołał do istnienia Adamasa. To jest aluzja oczywiście do rodzaju 1.26, człowieka idealnego, który z kolei powołuje do istnienia Seta, a ten z kolei jest uważany za ojca pokoleń ludzi oświeconych, jednego pokolenia, do którego wchodzą ludzie oświeceni. Końcowa część dokumentu Ewangelii Judasza pokazuje, że Judasz, poznając od Jezusa tajemną wiedzę dotyczącą swojego właśnie tego boskiego charakteru, staje się tym, że właśnie oświeconym wstępuje do światłości. Tak jak mówi końcowy tekst, Judasz uniósł oczy, ujrzał świetlisty obłok i wszedł w niego. Ci, którzy tam stali, usłyszeli głos dochodzący z obłoku, mówiący, tu brakuje tekstu w dokumencie. Wyraźnie widzimy tutaj, że postać Judasza przedstawiana jest jak niczym Jezus na górze przemienienia po prostu, boska postać. Ale to tylko dla Judasza tego rodzaju właśnie los jest przeznaczony, jako dla tego, który w ogóle należy do pokolenia Seta, który ma w sobie tegoż właśnie ducha boskiego, pozostali apostołowie go nie mają i dlatego też on jedynie jest zdolny poświęcić ciało, które ukrywa niebiańską postać Chrystusa. Mamy tutaj typowo gnostyckie rozumienie Chrystusa, mianowicie Chrystus to nie był Syn Boży, który stał się człowiekiem, zjednoczone bóstwo i człowieczeństwo, lecz ten niebieski, niebiański Chrystus, boski Chrystus, jedynie był okryty jak płaszczem tym materialnym, cierpiącym, śmiertelnym ciałem. Dla gnostyków było czymś nie do przyjęcia, żeby boski duch, ta iskra światłości, wywodząca się właśnie z tych eonów światłości, mogła w jakikolwiek sposób zmieszać się z materią przemijającą, w ogóle pełną zepsucia, podlegającą śmierci. A zatem widzimy tutaj po prostu, oprócz tego bardzo charakterystycznego gnostyckiego obrazu świata Bożego, świata wiekuistego ducha i wielkiej bogini, następnie Demiurg, stworzyciel świata, Bóg, który stworzył zły świat, ludzi, którzy są śmiertelni. Widzimy tutaj typową właśnie gnostycką wizję Boga i świata, jak też i zbawienia. Oczywiście tutaj w tym dokumencie nie ma typowo biblijnej koncepcji zbawienia, ani starotestamentalnej, ani tym bardziej objawionej w Ewangeliach, w ogóle w całym Nowym Testamencie, mianowicie zbawienie jako procesu dokonującego się w historii. Prawda? Przybliżanie się ludzi do Boga poprzez ich codzienne życie zgodne z wolą Boga. No i oczywiście ostatecznie Chrystus, który w sposób doskonały dokonuje tego przemienienia człowieczeństwa, człowieka grzesznika w sprawiedliwego Bożego. To się dokonuje na krzyżu, w zmartwychwstaniu. Ten dokument po prostu nie zna takiej drogi zbawienia, wręcz przeciwnie, wyklucza ją całkowicie. Zbawienie dokonuje się poprzez poznanie tajemnej właśnie owego, tajemnego świadectwa, objawienia, które Judasz rzekomo dostaje od Jezusa. Tak w wielkim skrócie chciałbym przedstawić to, co mówiliśmy dotychczas. Sądzę, że oczywiście to są bardzo daleko idące skróty, niemniej nie da się dyskusji, która trwała ponad półtorej godziny, zamknąć w kilku zdaniach, a zarazem nie popaść w całkowite powtórzenie. Sądzę, że w naszej rozmowie będzie można jeszcze wrócić do niejednego motywu gnostyckiego, bo te teksty skłaniają nas po prostu do rozeznawania się, jak niezwykle wielka jest różnica między chrześcijaństwem, wiarą biblijną, czyli wiarą wyrastającą z historii zbawienia, czyli z historii doświadczenia Boga przez zwykłych ludzi na przestrzeni wieków. Oczywiście szczyt tej historii w dziejach, podkreślam, w dziejach Jezusa Chrystusa. a religiami typu gnostyckiego, czy religią gnostycką, dokładniej mówiąc. To jest zupełnie inna religia, w gruncie rzeczy mieszanka elementów filozofii platońskiej, filozofii dualizmu irańskiego czy syryjsko-egipskiego, jak też heterodoksyjnego, czyli nieprawowiernego judaizmu i oczywiście nieprawowiernych poglądów pierwszych chrześcijan, a raczej chrześcijan, którzy ulegali tymże właśnie, jak mówią listy do Tesaloniczan, do Tymoteusza czy świętego Piotra, wszelkiego rodzaju baśniom, filozofiom, dociekaniom niekończącym się, którym apostołowie, zwróćmy na to uwagę, w listach, które wymieniłem, list do Kolosan na przykład, przeciwstawiają się z całą stanowczością. Te dokumenty apostolskie świadczą o tym, że to niebezpieczeństwo tej religii pomyślanej bardziej jako filozofia w kluczu, o którym mówiłem, było bardzo wielkie w kościele pierwszego wieku, w kościele na początku drugiego wieku, trzeciego wieku. A zatem czytając z jednej strony teksty Nowego Testamentu, z drugiej strony teksty gnostyckie, apokryfy nieortodoksyjne, możemy zauważyć, jak kolosalna różnica między jednym i drugim światem, jak chrześcijaństwo, judaizm jako, powiedzmy, religia oparta na doświadczeniu Mojżesza, proroków, mędrców, religia zakorzeniona w historii zbawienia. Z drugiej strony chrześcijaństwo rozwijające, oczywiście w nieskończony sposób, przerastające to judaistyczne doświadczenie Boga w Chrystusie oczywiście. Z jednej strony te religie o charakterze właśnie historiozbawczym, a z drugiej strony te religie, które opierają się po prostu na filozofii, zwłaszcza filozofii dualizmu, na w dużej mierze też platońskim idealizmie.
Księże profesorze, wiele treści bardzo kontrowersyjnych, które stały się różnego rodzaju medialnymi sensacjami, możemy odczytać w dokumencie, w tak zwanej Ewangelii Judasza. Między innymi te, które mówią, że Judasz nie zdradził Jezusa tylko dlatego, że połakomił się o 30 srebrników, ale był wykonawcą woli Stwórcy i najbardziej zaufanym uczniem Zbawiciela. Takie treści można wyczytać w tak zwanej Ewangelii Judasza i stąd również rodzące się pytanie, czy rzeczywiście Judasz pobłądził, czy może był tym, który został powołany po to, aby się wypełniły pisma. Jak należałoby popatrzeć na ten wątek i na te treści, które niesie za sobą dokument tak zwanej Ewangelii Judasza?
No, postawił ojciec bardzo trzy przynajmniej problemy w jednym pytaniu, więc postaram się je jakoś krótko tutaj rozważyć. Na pewno nie można, zaczniemy od ostatniego stwierdzenia, na pewno nie jest tak, że Judasz został powołany do spełnienia tej roli właśnie wydającego Jezusa, czy wręcz Ewangelię zobaczymy za chwilę, przedstawiają to znacznie mocniej, jako kogoś, kto zdradza Jezusa i staje przeciw Jezusowi. To nie jest tak, jak w filozofii greckiej, gdzie mamy fatum, które wcześniej czy później musi się spełnić w życiu człowieka. Przykładem może być Edyp, jego doświadczenie. Jeżeli Ewangelie mówią, że coś dzieje się zgodnie z Pismem, albo żeby się Pisma wypełniły, to zwróćmy uwagę, że to sformułowanie dotyczy przede wszystkim samego Jezusa. I to najwyraźniej widać w Ewangelii Łukaszowej. Pan Jezus rozpoczyna publiczną działalność, 4 rozdział, w synagodze w Nazarecie, czyta zwój proroka Izajasza, rozdział 61, mówiący właśnie o tym, że Bóg mnie namaścił swoim duchem, posłał mnie, bym głosił ubogim dobrą nowinę i tak dalej. Jezus mówi, dzisiaj te słowa wypełniły się w waszych uszach. I oczywiście potem ewangelista pokazuje, jak cała działalność Jezusa jest spełnieniem tych wielkich proroctw. W rozdziale kończącym tę Ewangelię, 24, z kolei Jezus tłumaczy uczniom idącym do Emaus, że jego cierpienie, jego męka, jego ukrzyżowanie dokonały się zgodnie właśnie z pismami, że o nim mówił i Mojżesz, i prorocy, i psalmy. Jest to bardzo takie generalne ujęcie właśnie tej prawdy. Krótko mówiąc, wyrażenie, że coś w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Ewangeliach, że coś dzieje się zgodnie z Pismem, dotyczy przede wszystkim Jezusa z Nazaretu jako proroka i Mesjasza, który był przygotowywany, oczekiwany przez wieki życia narodu, jego, prawda, modlitwy, oczekiwania. Jest jeden tekst, w którym mowa o tym, to jest w Ewangelii według świętego Jana. Zobaczmy sobie ten tekst, ponieważ tego rodzaju argumenty trzeba po prostu bardzo precyzyjnie analizować w oparciu o teksty. Mianowicie w 13 rozdziale, w kontekście umycia nóg, Pan Jezus mówi, że nie mówię tu o was wszystkich, ja wiem, kogo wybrałem, lecz muszą się wypełnić słowa Pisma. Kto jadał ze mną chleb, uknął podstęp przeciwko mnie. Mamy nawet na marginesie tego tekstu odniesienie do psalmu 41, werset 9 i następny. Gdy sięgniemy do tego tekstu psalmu 41, to zauważymy, że ten tekst opowiada w gruncie rzeczy o Dawidzie. I przywołana jest historia Dawida, który został zdradzony przez Achitofela, wielkiego mędrca, zaufanego, przyjaciela Dawidowego. Opowiada o tym druga księga Samuela, rozdział 15 i 17. Są to teksty paralelne, ogromnie ważne dla zrozumienia zachowań i działań Judasza. Bo po pierwsze, zauważmy, że ten fragment psalmu 41 to nie jest scenariusz, który musi być wypełniony przez Judasza. To jest po prostu opowiadanie, odniesienie do historii, która już się wydarzyła, która miała miejsce w życiu po prostu wielkiego króla, jego wielkiego mędrca. Co więcej, zobaczymy tam w drugiej księdze Samuela, w rozdziale 15 i 17, że los Achitofela ostatecznie, który zdradził Dawida, jest taki sam jak los Judasza. Mianowicie Dawid, gdy się dowiedział, że Achitofel go zdradził, został ze zbuntowanym Absalomem, modlił się, aby Bóg udaremnił radę Achitofela. To jest 15 rozdział, werset 31. Dawid wołał: Panie, racz udaremnić rady Achitofela. I dalej znamy, jak się rzecz potoczyła. Oczywiście Absalom nie posłuchał rady Achitofela, mimo że była ona oczywiście trafna, słuszna. Posłuchał zgubnej rady Huszaja, przysłanego mu przez Dawida. Nie zdołał po prostu pokonać Dawida. Co się stało dalej? W 17 rozdziale drugiej księgi Samuela czytamy, 23 werset. Achitofel, widząc, że jego rada nie została spełniona, osiodłał swojego osła i wrócił do domu, do swego miasta. Wydawszy zarządzenia odnoszące się do swego domu, powiesił się i umarło. A więc psalm 41 opowiada po prostu, w sposób poetycki oczywiście, skrótowy, o wydarzeniu, które miało miejsce w historii Dawida. Ale oczywiście tutaj ewangelista mówi, w tym 13 rozdziale Ewangelii Janowej, że muszą się wypełnić słowa Pisma. dotyczące Dawida, zdradzonego przez swojego najwierniejszego, najmądrzejszego w gruncie rzeczy mędrca. A więc chcę powiedzieć, że ta zdrada, której dopuszcza się Judasz, która stopniowo w nim narasta, dojrzewa, ona jest wpisana w plan zbawienia, jest obecna w tym planie zbawienia na tej zasadzie, że po prostu historia zbawienia opowiada o ludziach, którzy z jednej strony są bardzo bliskimi przyjaciółmi, współpracownikami wręcz wielkiego króla Dawida, a z drugiej strony mogą być jego zdrajcami. Z drugiej strony Jezus chce powiedzieć, że w jego życiu, w życiu Mesjasza, bo tu mamy też w tej czwartej Ewangelii coś bardzo ważnego, mianowicie chodzi o uzasadnienie głównie środowiskom żydowskim, że w ogóle cała męka Jezusa, jego śmierć na krzyżu, która była w oczach Żydów po prostu skandalem, czymś nie do przyjęcia, czymś, co go dyskwalifikowało jako Mesjasza. Ewangelista uzasadnia, że taki właśnie los Mesjasza zdradzonego, Mesjasza prześladowanego, odrzuconego przez swój lud, to jest wypełnienie po prostu pism, zarówno właśnie ksiąg historycznych, które cytowałem, czy też proroctwa Izajasza, 53 rozdział głównie Księgi Izajasza. A więc nie ma czegoś takiego jak determinizm, prawda, jak przeznaczenie Judasza do zdrady. To słowo trzeba rozumieć znacznie głębiej i przede wszystkim w odniesieniu do Jezusa, który jest właśnie zdradzony. Ale podkreślam, że w dziejach Jezusa w jakimś sensie uobecniają się dzieje tych wielkich figur, które go zapowiadały, w tym przypadku Dawida, zdradzonego po prostu. Czy w cierpieniu Jezusa uobecnia się cierpienie wielkiego sługi pańskiego, o którym opowiadał Izajasz. I to jest odpowiedź na tę kwestię. Jeśli chodzi natomiast o początek pytania, nie można powiedzieć tak, że Judasz jest wykonawcą jakiejś tajemnej woli Boga, którą poznaje właśnie dzięki takiemu objawieniu, jak o tym opowiada Ewangelia Judasza, Ewangelia pseudo-Judasza. To jest zupełnie po prostu inna koncepcja, jak wspomniałem, wymyślona przez gnostyków, związana z ich systemem widzenia człowieka, Boga, zbawienia. Ewangelie kanoniczne nie mówią nic na temat tego rodzaju nadzwyczajnych objawień, jakie rzekomo Judasz miałby otrzymywać od Pana Jezusa. Wręcz przeciwnie, autor czwartej Ewangelii pokazuje, może sobie za chwilę to zobaczymy, jak Judasz coraz bardziej jest pod wpływem złego ducha po prostu, pod wpływem demona. W szóstym rozdziale nazwany jest, Jezus mówi, że wśród was są tacy, którzy nie wierzą, jeden was jest diabłem. Tam Piotr wyznaje, że ty jesteś świętym Boga, ale Jezus od razu mówi, że jeden z was jest diabłem, a więc kimś, kto nie patrzy na Jezusa tak jak Piotr. W rozdziale 13 to oddziaływanie szatana na Judasza się intensyfikuje w sposób nieprawdopodobny. Są tam dwa bardzo mocne wyrażenia, może jeszcze w trakcie dyskusji do nich wrócimy. Mianowicie w rozdziale 13, werset 2, ewangelista używa bardzo mocnego sformułowania w tekście greckim, imię słowo od czasu przeszłego dokonanego, że szatan zawładnął sercem Judasza. a więc jego sumieniem. Prawda? Następnie w wersecie bodaj 27 tego 13 rozdziału Ewangelista mówi, że szatan w ogóle wszedł w Judasza, więc mamy tutaj bardzo mocne sformułowanie pokazujące, że Judasz już działa w zasadzie pod dyktando tego, któremu dał posłuch, który stopniowo zabił w nim swoim kłamstwem wiarę w Jezusa jako prawdziwego Mesjasza, jako Syna Bożego, ale zwłaszcza jako Mesjasza, tego właśnie Mesjasza posłanego przez Boga. A więc mamy zupełnie inny obraz Judasza, obraz wpisany po prostu w Ewangelię, mającą ogromny walor dzieła historycznego, ale też zarazem sięgającego po prostu do apostolskiego świadectwa. Jeśli chodzi jeszcze, bodajże ojciec pytał o...
Zaufany uczeń Zbawiciela, to również odczytujemy w tak zwanej Ewangelii Judasza. Ksiądz profesor poczynił już krótki wybieg w stronę Ewangelii według świętego Jana, o którym my wiemy, że był umiłowanym uczniem Jezusa Chrystusa, a zatem czy święty Jan apostoł rywalizował z Judaszem o względy mistrza?
No, to jest teza zupełnie nieprawdopodobna. W czwartej Ewangelii mamy dwie postaci, które odgrywają tutaj główną rolę, mianowicie postać Piotra i postać właśnie drugiego ucznia, który w pewnym momencie określony jest jako ten, którego Jezus miłował. I to ich relacja jako tego, który... Z jednej strony Piotr, który dojrzewa do tego, by miłować Jezusa, tak jak miłuje go ów drugi uczeń, a z drugiej strony uczeń, który uznaje pierwszeństwo Piotra we wspólnocie eklezjalnej. To widać bardzo wyraźnie w ostatnim rozdziale tej Ewangelii. Więc to jest ten problem w czwartej Ewangelii. Natomiast Janowa wizja Judasza dopełnia obraz Judasza, jaki mamy w Ewangeliach synoptycznych, czyli w Ewangelii Mateusza głównie, Łukasza, Marka. Tam akcentuje się owe srebrniki, prawda? Natomiast, czyli te, powiedzmy, motywy czysto zewnętrzne, które bez wątpienia też jakąś rolę odegrały. Ale trudno przerysowywać po prostu rolę tychże srebrników, wszak to nie była aż znowu tak wielka kwota. Z drugiej strony święty Jan sięga głębiej po prostu i szuka tych ostatecznych przyczyn zachowań i działań Judasza, zwłaszcza tej jego utraty wiary, co wyraźnie się zarysowuje poczynając od rozdziału 6. I dostrzega, że ta utrata wiary w Jezusa jako Mesjasza, posłańca Bożego, dokonuje się w Judaszu na skutek właśnie oddziaływania tego, którego święty Jan nazywa ojcem kłamstwa w 8 rozdziale, werset 44, że prawdy w nim nie ma, jest ojcem kłamstwa. Czy w pierwszym liście Jana, rozdział 3, werset 12, dowiadujemy się właśnie czegoś niezwykłego, że na temat złego, na temat działania szatana, że jest kimś, kto zabija w człowieku właściwy obraz Boga, właściwy obraz drugiego człowieka. Jest ojcem kłamstwa, które przeciwstawia się autentycznej wierze. Wierze, którą poznaje się poprzez słowo objawienia, słowo prawdy, które Jezus przekazuje. A więc nie sposób przyjąć takiej interpretacji. Zresztą dokument zwany Ewangelią Judasza w najmniejszym stopniu nie sugerowałby tego rodzaju po prostu rywalizacji między Judaszem a umiłowanym uczniem. Wręcz przeciwnie, dokument ten pokazuje, iż Judasz ma raczej mesjańską wizję własnej osoby. Mianowicie tak, jakby w pewnym momencie stracił wiarę, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. I tu jest mowa właśnie, ty poświęcisz ciało, które mnie ukrywa, ale teraz twój róg już uniesiony, gniew twój już płonie, gwiazda twa świeci jasno. Czyli inaczej mówiąc, mamy tutaj poetyckie przedstawienie nawiązujące do Księgi Liczb, rozdział 24, że oto w zasadzie Judasz przejmuje mesjańskie posłannictwo, które my przypisujemy, łączymy po prostu zgodnie ze świadectwem Ewangelii z Jezusem. Natomiast tutaj to Judasz jest pokazany jako ten w zasadzie, kto jest tym prawdziwym Mesjaszem przystępującym do działania, bo oto właśnie wznosi się jego róg, gniew jego płonie, gniew wobec wrogów i gwiazda twoja już świeci.
Księże profesorze, już teraz chciałbym także zaprosić słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania Rozmowy Niedokończone o tak zwanej Ewangelii Judasza. W studiu Radia Maryja gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Józefa Witczyka, biblistę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56. I drodzy Państwo, dwa numery telefonów dla słuchaczy Radia Maryja odbierających nasz program poza granicami naszej ojczyzny, 655 23 33 i drugi numer telefonu 655 23 66. Dwa numery kierunkowe z Europy 00 48 56 i z Ameryki 011 48 56. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, księże profesorze, jeszcze jedno pytanie. Czy przez powieszenie się Judasz chciał umierać ze swoim mistrzem?
No to jest kolejna interpretacja zupełnie oderwana od myślenia kategoriami historii zbawienia i kategoriami biblijnymi. Jest to takie właśnie filozofowanie według tego, jak ja myślę, co mi się wydaje, jakby to można było usprawiedliwić tego rodzaju właśnie bardzo dramatyczne działanie. Żeby zrozumieć ten gest, ten czyn Judasza, tragiczny czyn Judasza i bardzo tragiczną wymowę tego czynu, musimy przede wszystkim powiedzieć, że ten czyn, żeby można było mówić o ofierze, jak to ktoś pisze, zatracenia się, poświęcenia dla Jezusa, żeby można było mówić o ofierze, to musi być po prostu miłość do tej osoby, dla której się poświęcamy. Teksty ewangeliczne w żadnym stopniu o tego rodzaju po prostu postawie nie świadczą. Natomiast ukazany przez synoptyków, czyli przez Mateusza i Łukasza, tragiczny koniec Judasza przez powieszenie się jest interpretowany po pierwsze przez pryzmat przywołanego przeze mnie wcześniej tekstu z drugiej księgi Samuela, rozdział 17, werset bodajże 23, gdzie mamy po prostu do czynienia z postacią, która odkrywa, że Bóg udaremnił moje plany. Widzi siebie po prostu przegraną w kontekście swoich oczekiwań i myślenia w ramach historii zbawienia, działania, współdziałania z Bogiem. Chciałbym jeszcze przywołać drugi tekst, który jest bardzo ważny dla zrozumienia tego obrazu śmierci Judasza, jaki mamy w Dziejach Apostolskich. Mianowicie jest to tekst z Księgi Mądrości, rozdział 4. Bo wielu z nas ta Łukaszowa wizja końca Judasza może nawet przerażać. Jak ją rozumieć po prostu? Czytamy tam w Księdze Mądrości, rozdział 4, takie oto słowa dotyczące końca bezbożnych. Tam wcześniej jest mowa o sprawiedliwych, którzy też mogą umrzeć przedwcześnie, zwłaszcza właśnie prześladowani przez bezbożnych. I tam dalej czytamy tak, 19 werset. I staną się bezbożni wstrętną padliną, wiecznym pośmiewiskiem wśród zmarłych, strąci ich bowiem na głowę oniemiałych i wstrząśnie nimi od posad i zostaną do szczętu zniszczeni i będą w udręczeniu, a pamięć o nich zaginie. Z bojaźnią przyjdą zdać sprawę z win swoich, a w twarz im rzucą oskarżenie ich własne nieprawości. Otóż mamy tutaj niesamowicie mocny obraz pokazujący po prostu ogrom nieszczęścia, jakie staje się udziałem człowieka, który dopuszcza się tego rodzaju działania pod wpływem właśnie swojej bezbożności. W przypadku Judasza mamy do czynienia po prostu pod wpływem tego znalezienia się w mocy złego, w mocy szatana. Pamiętajmy o tym przecież. To jest ktoś, kim szatan zawładnął no właśnie całkowicie. Wydaje się, że po prostu jego sytuacja jest niesamowicie trudna. Na to wskazuje ten bardzo dramatyczny opis, jaki mamy w Dziejach Apostolskich, interpretowany przez pryzmat Księgi Mądrości.
Przyjmujemy nasze telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Elżbieta z Małopolski.
Witam Pani Elżbieto, proszę bardzo. Pani Elżbieto, jesteśmy tak? Już na antenie, proszę.
Chciałabym po prostu zapytać, dlaczego jest powiedziane, że lepiej w Piśmie Świętym, że lepiej, żeby gdyby było, gdyby on się nie narodził, Judasz.
Dziękujemy, Pani Elżbieto.
To jest takie bardzo, no bardzo dziwne, bo przecież zawsze nienarodzonych jest przecież nie wolno zabijać i tak dalej. I dlaczego to tak było powiedziane,
właśnie,
że...
Dziękuję, Pani Elżbieto, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Proszę.
Właśnie, to jest kolejne pytanie, kolejna wypowiedź, która mówi nam, że wielu tekstów Pisma Świętego, Starego czy Nowego Testamentu, nie możemy interpretować i rozumieć przez pryzmat naszych i wyłącznie naszych odniesień, doświadczeń czy stylu rozumowania, filozofowania. Otóż to zdanie ma swoją paralelę w księdze Hioba. Hiob, doświadczony wielkim cierpieniem, mówi w pewnym momencie do Pana Boga, że przecież po co się daje życie człowiekowi, skoro ma dźwigać, zmagać się po prostu z tak wielkim cierpieniem, wielką nieuleczalną chorobą. Lepiej przecież byłoby dla takiego, gdyby się nie narodził. Otóż Hiob nie chce kontestować sensu swojego życia, nie przekreśla go, bo to widać, jak on po prostu nieustannie broni siebie jako sprawiedliwego, który nie dopuścił się najmniejszej niewierności wobec swojego Boga, wobec ludzi. Chce powiedzieć po prostu, że stan człowieka, o którym mowa tutaj, jest niesamowicie ciężki, niezwykle trudny. Pełen po prostu, że człowiekowi trudno o własnych siłach w tym stanie po prostu wytrwać. Hiob znajduje oparcie w tej swojej niezwykle trudnej sytuacji w Bogu, który notabene przychodzi mu z pomocą. Pan Jezus notabene też przestrzega Judasza. W czasie Ostatniej Wieczerzy, to mamy w pierwszych trzech Ewangeliach, Jezus mówi biada, używa tego ostrzeżenia bardzo mocnego, wskazując Judaszowi, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, że powinien po prostu choćby resztkami sił duchowych i przede wszystkim po prostu rozmową z Jezusem ratować się od tego rodzaju doświadczenia, ku któremu podąża, przyjmując sposób myślenia kusiciela, bo tę wizję mesjańskiej posługi Jezusa, którą Jezus odrzucił w trakcie kuszenia na pustyni, taką właśnie spektakularną, Judasz tę wizję, jak to potwierdza właśnie choćby ten dokument Ewangelia Judasza, zdaje się przyjmować wizję Mesjasza, który albo jest właśnie zwycięskim wobec wrogów, wobec przeciwników, albo jak nie jest zwycięski wobec wrogów, no to nie jest Mesjaszem po prostu. A więc tak to należy rozumieć, to zdanie, przez odniesienie do Księgi Hioba jako określenie niezwykle trudnej sytuacji egzystencjalnej, życiowej, w jakiej człowiek się znajduje w odniesieniu do Boga i w odniesieniu do innych ludzi, w odniesieniu do siebie samego.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Magda z Szydłowca.
Witam Pani Magdo.
Chciałam wyrazić swoje stanowisko w omawianej sprawie dotyczącej tekstu Judasza.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie, tylko proszę całkowicie wyciszyć radio, bo przeszkadza to nam w prawidłowej komunikacji. Halo?
Halo?
Pani Magdo, radio proszę wyciszyć całkowicie.
Dobrze, dobrze, już wyciszyłam.
Tak, proszę.
Otóż na pytanie, dlaczego tekst Judasza, szukam odpowiedzi w Piśmie Świętym, ściślej w Ewangelii Jana, rozdział 6, odstępstwo wielu uczniów, wierność apostołów. To jest werset 60-71. Natomiast zastanawiam się, czy badania prowadzone nad tekstem Judasza mogą mieć na celu podważenie prawdziwości Pisma Świętego. I tutaj chciałabym jeszcze zacytować wypowiedź, głos arcybiskupa Józefa Żdzińskiego. Otóż arcybiskup głosi: od nas zależy, jaka będzie przyszłość kultury, świata i Kościoła. I potrzeba takich świadków, tych świadków wiary, którzy będą patrzeć głęboko i dostrzegać ukryty wymiar zdarzeń i którzy swoim codziennym życiem będą głosić Ewangelię sensu, piękna, miłości i prawdy. I również głosi: niech nasza wiara chrześcijańska, obecność w sercu kultury, wynika z istoty przekazu Ewangelii, którego aktualność akcentuje również Jan Paweł II. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy Pani Magdo. Księże profesorze, proszę bardzo.
No oczywiście dokument zwany Ewangelią Judasza z jednej strony potwierdza to, co mówi Ewangelia w odniesieniu do relacji między Żydami a Jezusem z Nazaretu, bo tu czytamy, że ich wyżsi kapłani szemrali, gdy on wszedł do wieczernika, by się modlić. Niektórzy obserwowali go bacznie, by móc go pojmać, wtedy gdy się modlił, bo bali się ludu, gdyż ten miał go za proroka. Jakbyśmy słuchali fragmentów z Ewangelii, a więc ten dokument potwierdza po prostu wiarygodność historyczną Ewangelii, jeśli chodzi o fakty, typu właśnie relacja niezrozumienia, głębokiego po prostu rozdźwięku między wyższymi kapłanami narodu wybranego, czasów Jezusa, a samym Jezusem. Następnie mówi tutaj tekst gnostycki: podeszli do Judasza i spytali: co tu robisz? Jesteś uczniem Jezusa. Judasz odpowiedział im tak, jak tego chcieli. Dostał za to trochę pieniędzy i wydał go im. A więc widzimy tutaj daleko idącą korelację między tymi tutaj faktami a tym, co mówi Ewangelia. Natomiast całkowita różnica dotyczy po prostu całej, jakby to powiedzieć, 99% Ewangelii Judaszowej, a powiedzmy obrazu Jezusa, jaki mamy w Ewangeliach kanonicznych. Pan Jezus, Judasz w świetle Ewangelii kanonicznych nie działa na skutek jakiegoś polecenia Jezusa, nadzwyczajnego objawienia w imię po prostu jakiejś tajemnej wiedzy. Wręcz przeciwnie, tak jak przywołany tutaj w szósty rozdział Ewangelii Janowej, Pan Jezus wyraźnie objawia mu, że jeden z was jest diabłem, po prostu ostrzega go, iż coraz bardziej słucha kusiciela i w ten sposób odchodzi od Jezusa jako tego, którego apostołowie uznają świętym Boga. A więc mamy tutaj tego rodzaju korelacje. Natomiast dalsza część wypowiedzi, no to oczywiście jasna sprawa, że winniśmy żyć Ewangelią, tą właśnie Ewangeliami, które mamy w Nowym Testamencie, poznawać je, realizować na co dzień, spełniać wolę Ojca i przede wszystkim upodabniać się do Jezusa Chrystusa.
Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Janusz z Warmii.
Witam Panie Januszu, proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Aha, już jesteśmy na
antenie. Tak, od razu jesteśmy.
Więc ja tak słucham Was praktycznie od początku i taka refleksja mnie nadeszła, że praktycznie mamy cztery Ewangelie, prawda?
Tak.
No i ktoś te cztery Ewangelie napisał. Natomiast mówiąc o Ewangelii według Judasza, jest sama nazwa przekłamaniem, bo Judasz nie mógł napisać tej Ewangelii.
Tak, no to już mówiliśmy na ten temat, że to jest pseudo, prawda, Judasz. Ale to jest praktyka...
No, ale już chodzi o to, że sama nazwa jest...
Tak, tak. Może być bardzo myląca, oczywiście. No właśnie, i w powszechnym odbiorze zapewne jest myląca, jakoby to był dokument zawierający autentyczne przekazy, świadectwa, wypowiedzi Judasza. Wiemy, że tak nie jest. Jest to owoc po prostu pracy pewnej szkoły filozoficznej, środowiska. Trudno określić, gdzie to środowisko, prawda, istniało. No, znalezienie tego dokumentu w Egipcie świadczyłoby o tym, że to jest środowisko tamtejszej, właśnie tamtejsze środowisko, a więc bardzo otwarte na filozofię gnostycką. I to jest ważne do powiedzenia, bez wątpienia, że to są dokumenty. W ogóle mamy apokryfy, które nie są sprzeczne z Ewangeliami kanonicznymi, czy w ogóle z Nowym Testamentem, ale są pewnego rodzaju, powiedzmy, rozwinięciem, często takim, prawda, fantastycznym, różnych sytuacji, losów bohaterów Nowego Testamentu, takimi, prawda, wyobrażeniami, jak te losy mogły wyobrażać, ale nie zawierają wypowiedzi sprzecznych z wiarą Kościoła Apostolskiego. Ale jest też cały szereg właśnie tych pism starożytności, zwanych apokryfami, czy pismami gnostyckimi, pseudoepigrafami, tak jak właśnie ten dokument zwany Ewangelią Judasza, które są całkowicie sprzeczne po prostu z nauczaniem Kościoła Apostolskiego. I to widać doskonale, jak się analizuje ten dokument, o którym mówimy. Odzwierciedla on zupełnie inną religię po prostu. A postać Judasza służy tutaj do wyrażenia filozofii gnostyckiej po prostu, wiary w cały ten system gnostycki, o którym mówiłem na początku. Zbawienie poprzez poznanie tajemnej wiedzy o swojej boskiej naturze, boskim duchu, który mieszka we mnie, którego trzeba tylko uwolnić z tegoż właśnie ziemskiego, materialnego ciała. Stąd też rodziły się praktyki gnostyckie, jedne bardzo ascetyczne, takie, które wychodziły z założenia, że trzeba ze wszechmiar ułatwiać temu boskiemu duchowi, jaki jest we mnie, kontemplację właśnie świata eonów, świata światłości, mądrości, być zanurzonym w tym świecie. Inne z kolei odłamy gnostycyzmu twierdziły, że zachowanie, po prostu nasze cielesne zachowanie nie ma najmniejszego wpływu na to, na tę walkę, jaka toczy się w naszej duszy między dobrem i złem. Że to jest tylko kwestia właśnie otrzymania odpowiedniej wiedzy, jeżeli człowiek ją ma, no to jest oświecony, prawda, przynależy do Królestwa Światłości, do tego właśnie pokolenia oświeconych, jak Judasz w tym dokumencie, o którym mówimy, a całe życie, powiedzmy, związane z naszą cielesnością nie ma najmniejszego znaczenia dla tegoż właśnie zbawienia. Wiemy, że to jest koncepcja całkowicie odmienna od tej, którą prezentują Ewangelie i pozostałe pisma Nowego Testamentu. Życie człowieka, jego zbawienie dokonuje się właśnie w ciele, poprzez życie na ziemi, teraz, w czasie, od narodzin do śmierci.
Dziękujemy panu Januszowi, pozdrawiamy gorąco. Przyjmując kolejny telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Ja.
Kogo witamy, skąd telefon?
Tu jest Danuta z Bałtyn.
Witam Pani Danuto.
Chciałam tylko dwa słowa powiedzieć.
Jesteśmy na antenie, proszę pani Danuto.
To tylko chciałam powiedzieć, że tak kocham wasze radio.
Tak, pani Danuto, ale teraz to nie temat naszego spotkania. Przepraszam, a za życzliwe i miłe słowo oczywiście dziękujemy, bo zawsze coś dobrego dobrze jest usłyszeć. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Z Warszawy, Tadeusz.
Witam, panie Tadeuszu. Proszę bardzo.
Czy jestem na antenie?
Tak, jesteśmy od samego początku. Słyszymy się doskonale.
Więc ja pozwolę sobie troszeczkę szerzej spojrzeć na ten problem, dlatego że ostatnio czytając takie pozycje jak o świętym Tomaszu i okres XIII wieku, spotkałem się właśnie z tą konfrontacją właśnie platonizmu i różnych występujących w okresie XIII wieku, jakby to powiedzieć, odchyleń w kierunku manicheizmu i panujące wówczas na obszarach Francji albigenosów i janisenizm. I to w rezultacie mi daje analogię do obecnych czasów, w których właśnie tego typu filozofia, tego typu poglądy, tego typu praktyki religijne wchodzą do Europy w różnoraki sposób, różnorakimi metodami. I dla mnie właśnie publikacje tego typu, jak ostatnie, to są tego typu działania, które wydaje mi się powinny mieć też w jakiś sposób wyjaśnienia, że to są po prostu tendencje, które już występowały w dawnych czasach, tendencje właśnie myśli, która była z Azji, która była, prawda, przez Maurów wnoszona i Europa wówczas była jakby polem starć tych różnych poglądów i praktyk, a co najważniejsze, to właśnie fakt, że obecnie samobójstwo stało się powszechną rzeczą, to właśnie należy szukać źródeł w tym manicheizmie, w tym potępieniu natury i właśnie w tym dualizmie jakby Boga złego, Boga dobrego i potępienia natury jako takiej i po prostu niegodnego traktowania natury i własnego ciała, własnego życia. Więc pozwoliłem sobie na taki ogólniejszy punkt spojrzenia na te sprawy, bo sama analiza werbalna jest oczywiście bardzo interesująca, ale wydaje mi się, że my jesteśmy właśnie na polu walki poglądów filozoficznych i praktyk religijnych, które w sposób taki nieczytelny wchodzą do Europy i eliminują w jakiś sposób chrześcijaństwo. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dzięki bardzo. Ja tylko dopowiem, że tego rodzaju konfrontacja, bo to tak trzeba nazwać, zmagania, konfrontacja między najpierw judaizmem, pamiętajmy cały czas o tym, że Żydzi byli świadkami prawdziwego, jedynego, żywego Boga przez całe stulecia, łącznie z okresem męczeńskim, okres Machabeuszy, a następnie chrześcijaństwo, czy obok judaizmu chrześcijaństwo, to są dwie religie, które wyznają wiarę w jednego, jedynego Boga, żywego, działającego w historii zbawienia. I tego rodzaju wiara oparta na historii zbawienia, czyli na doświadczeniu obecności Boga w życiu zwykłych ludzi, jest czymś niezwykle trudnym, a zarazem czymś niezwykle fascynującym. I Księgi Pisma Świętego powstawały po prostu jako świadectwo tych doświadczeń. I zawsze, poczynając od okresu Starego Testamentu, przecież mamy nieustannie do czynienia z tak zwanymi fałszywymi prorokami, z którymi nawet najwybitniejsi mężowie, prorocy, prawda, Jeremiasz, Izajasz, musieli się zmagać, Ezechiel, zmagali się w zasadzie wszyscy z tymiż właśnie, którzy łatwo zwodzili lud wybrany. A czymże zwodzili? Właśnie dokładnie tym samym mitem, tylko troszeczkę bardziej prymitywnie i podawanym w postaci właśnie mitu o Baalu, o jego boskiej małżonce Asztarcie, o ich małżeństwie, które gwarantuje płodność, urodzaj, prawda, nierząd sakralny praktykowany, z czym do okresu wygnania babilońskiego Hebrajczycy bardzo mocno się zmagali i jak się czyta Księgi Proroków, to widać cały dramatyzm tego zmagania. To na przykład w Księdze Ozeasza bardzo mocno widać. A jeśli chodzi o okres Nowego Testamentu, no to chciałbym odnieść nas do dwóch tekstów, które o tym zmaganiu w Kościele Apostolskim bardzo mocno mówią, przy czym my być może dotychczas nie zdawaliśmy sobie tak do końca sprawy, o jakich to fałszywych naukach, filozofiach czy baśniach te teksty mówią. Bo na przykład posłuchajmy z listu do Efezjan, rozdział 4. Mianowicie od wersetu 11, że Chrystus, który najpierw wstąpił na ziemię, potem wstąpił do nieba, a więc mamy skrót wiary ewangelicznej, on także ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, aby przygotowali świętych do pełnienia posługi budowania ciała Chrystusa, aż wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznanie Syna Bożego, doskonałe człowieczeństwo, miarę wielkości według pełni Chrystusa. Podkreślam, doskonałe człowieczeństwo, nie jakieś uwolnienie się od cielesności, prawda, od tego doświadczenia historycznego, które jest związane z ciałem, lecz doskonałe człowieczeństwo. I dalej kontynuuje. Obyśmy nie byli już dziećmi niesionymi przez fale, poddanymi prądom błędnej nauki, głoszonej przez ludzi przewrotnych i przebiegłych, którzy łudzą fałszem. No przecież mamy tutaj nieprawdopodobnie mocne określenie tych głosicieli właśnie fałszywej, łatwo się domyślić z kontekstu gnostyckiej po prostu wizji i Chrystusa, i Boga, i zbawienia człowieka. Byśmy nie byli poddani prądom tej właśnie błędnej nauki głoszonej przez ludzi przewrotnych i przebiegłych, którzy łudzą fałszem. Jako żywo przychodzi mi tutaj na myśl dzisiaj, bo Pan odniósł się do czasów współczesnych, kod Leonarda da Vinci, który właśnie łudzi fałszem, podając, że oto mamy fakt przed oczami. Drugi tekst, który chciałbym też przywołać, to list do Kolosan, rozdział 2, werset 8. Najpierw autor listu mówi, skoro przyjęliście Chrystusa Jezusa jako Pana, w Nim postępujcie, w Nim zakorzenieni, zbudowani mocno wiarą, której was nauczono, ale uważajcie, by ktoś was nie zniewolił filozofią i bezsensownym oszustwem, opartym na ludzkim podaniu o żywiołach świata. Ta aluzja do żywiołów świata to jest aluzja oczywiście do nauki gnostyków o żywiołach świata. Jest o nich mowa nawet właśnie w tej Ewangelii pseudo-Judasza, owych eonach dominujących nad światem, nad królestwem światłości, ale też i nad chaosem, nad królestwem czasu, przemijania historii, nad kosmosem, nad ludźmi śmiertelnikami. A więc mamy już w Nowym Testamencie bardzo mocne przecież wezwania do tego, byśmy poznawali Chrystusa poprzez nasze osobiste doświadczenie Jego osoby, Jego obecności, Jego miłości i prawdy, którą nam objawi, którą nam przekazują Ewangelię.
Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy i skąd telefon?
Dzwoni Aleksander Stakowa.
Witam, panie Aleksandrze.
Proszę ojca, a czyż, bo moje takie subiektywne odczucie na obecne czasy, czy teraz nie powstają masowo Ewangelie judaszowskie, a propos określę to, na przykład restrukturyzacja, a likwidacja stanowisk pracy, czyli w ogóle...
Panie Aleksandrze, to nie mieści się w temacie naszego dzisiejszego spotkania.
Albo na przykład,
rzeczywiście
ojca...
my, dokonując obserwacji tego wszystkiego, co dzieje się także we współczesnym świecie, możemy obserwować pewne zjawiska, inspiracje, które swoje źródło czerpią, tak jak tu ksiądz profesor powiedział, w pewnych prądach gnostyckich, ale nie chciałbym, abyśmy takie wybiegi czynili podczas tych rozmów niedokończonych.
No, proszę ojca,
dziękuję.
Się,
panie Aleksandrze, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo? Proszę bardzo. I komuś zabrakło odwagi. 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej. 655 23 56 dla Polski Południowej. Kierunkowy do Torunia 56. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże,
kogo witamy, skąd telefon?
Krystyna z Lublina mówi.
Witam Pani Krystyno.
Ja chciałam podziękować Panu Profesorowi.
Księdzu Profesorowi.
Księdzu Profesorowi za Szkołę Słowa Bożego, którą prowadzi u nas w Archikatedrze Lubelskiej i to już od roku jubileuszowego, a który jestem wiernym słuchaczem. I to tylko tyle, Bóg zapłać, Księży Profesorze, i z utęsknieniem czekamy.
Dzięki bardzo. Tego rodzaju publikacje jak Ewangelii Judasza czy Kodu, one ze wszech miar domagają się od tysięcy chrześcijan w naszej ojczyźnie, by powrócić właśnie do Ewangelii, do Nowego Testamentu, do Starego Testamentu, by naprawdę coraz lepiej i dokładniej poznawać treść naszej wiary, która nie jest filozofią, bo my często operujemy bardzo takimi właśnie skrótowymi wyrażeniami, wyobrażeniami filozoficznymi dotyczącymi naszej osoby, naszego zbawienia, Pana Boga, a koncepcje biblijne, koncepcje właśnie związane z historią zbawienia, z tym rozwojem człowieka, z dorastaniem do pełni obrazy, do pełni człowieczeństwa, jaka jest objawiona w Chrystusie, to już trochę trudniej. Lubimy bardziej filozofować niż szukać odpowiedzi na nasze pytania w natchnionych tekstach Starego i Nowego Testamentu. A te odpowiedzi są oczywiście i są niezwykłe, po prostu są fascynujące.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witam Pani Teresę.
Księże profesorze, czy jest już dowiedzione, czy zbadane, że to jest w ogóle autentyczny tekst, który powstał tam w którymś wieku, w Egipcie, czy gdziekolwiek indziej? Czy to tylko są domniemania? Bo to równie dobrze mogło powstać dzisiaj. No taka filozofia, filozofowanie, a nie filozofia, oparta na wcześniejszych wszystkich tekstach, takich, o których ksiądz profesor mówił, o takiej filozofii na poglądach gnostycznych. No bardzo łatwo to dzisiaj usprawiedliwia nam zabijanie, śmierć, bo to tam się przechodzi gdzieś, prawda, coś się wyzwala, ucieka.
Przechodzi się pod warunkiem, że się należy do plemienia Seta, do owego wybranego pokolenia, o którym ten tekst mówi, natomiast całe rzesze synów Adama i Ewy to są pokolenia śmiertelników, którzy w chwili śmierci kończy się całkowicie ich egzystencja, więc
no
to
więc
jest...
tym bardziej jak się kończy, no to przecież tak łatwo można popełniać teraz samobójstwa, zabójstwa, bo się wszystko kończy i mamy eutanazję. To może być przecież takie współczesne, bardzo na zamówienie pisane, jeśli nie jest udowodnione, że to z tamtych wieków, tylko czerpanie na poglądach tam przeszłych wieków, że wtedy powstawały takie arcydzieła, w cudzysłowie. Czy może tak być?
Więc to jest raczej trudne do przyjęcia. Oczywiście, że no wszystko można sobie wyobrazić, ale po pierwsze aluzje do tej Ewangelii i do powiedzmy poglądów w niej zawartych mamy w tak starożytnym dziele jak Adversus Hereses, czyli Przeciw herezjom, pisanym przez świętego Ireneusza, biskupa Lyonu w roku 180. później u Epifaniusza, troszeczkę później. A więc tego rodzaju dokument bez wątpienia w II wieku istniał. I powiedzmy ten tekst, który mamy dzisiaj przed oczami, jako właśnie Ewangelia pseudo-Judasza, czy Ewangelia Judasza, mniejsza z tym, pamiętajmy jednego tej właśnie pseudonimi, one pokazują, z czym tak naprawdę zmagali się ojcowie apostolscy, czy pierwsi właśnie ojcowie Kościoła. To jest naprawdę niezwykle kusząca, niezwykle obiecująca, zwłaszcza dla właśnie ludzi wykształconych, ludzi światłych, filozofia, religia, no taki starożytny New Age, prawda? A więc po pierwsze te aluzje do tej Ewangelii, wiedzieliśmy o tej Ewangelii od zawsze po prostu z pism choćby właśnie Ireneusza, biskupa Lyonu, to po pierwsze, a po drugie, no, za opublikowanie tego dokumentu odpowiada pewien komitet, pewne grono ludzi. Mamy tutaj podanych, prawda, tłumacza Rodolf Kasser, znany rzeczywiście Merwin Mayer. I to są, pozwolę sobie tutaj przedstawić, Kasser, emerytowany profesor Uniwersytetu Genewskiego, jeden z najsłynniejszych światowych specjalistów zajmujących się językiem i kulturą koptów. Kierował renowacją oraz przygotowaniem naukowego wydania tekstów z kodeksu Chaco, z tego właśnie, który tutaj mamy przed oczami. Następnie Merwin Mayer, profesor biblistyki, studiów chrześcijańskich na Chapman University, dyrektor Instytutu Alberta Schweitzera na tym uniwersytecie. Jest jednym z najwybitniejszych badaczy gnostycyzmu, tekstów znak Hammadi. Następnie mamy tu również innych, w tym, o ile mi wiadomo, z innych jeszcze odniesień, przedstawiciel egzegetów katolickich Stanów Zjednoczonych, niejaki Donald Senior. O ile informacja, którą posiadam, jest autentyczna, ale no, trudno byłoby raczej takie grono osób oskarżać o jakąś zmowę czy, prawda, manipulację. Ale podkreślam, no, we współczesnym świecie wiele rzeczy jest możliwych. Jakkolwiek czytając ten tekst, widać te typowo gnostyckie, naprawdę typowo gnostyckie po prostu i określenia, i sposób mówienia. I wydaje mi się, że nie byłoby taką prostą rzeczą podrobienie tego rodzaju dokumentu. Pamiętajmy też, że Judasz wcale tutaj nie jest przedstawiony jako postać pozytywna ostatecznie. Przedstawiony jest tutaj jako ktoś, kto ulega iluzji, że to on właśnie jest Mesjaszem, staje się tym właśnie Mesjaszem zwycięskim, wyzwolicielem, pokonując, czy poświęcając ciało Jezusa, Jezusa, który nie dokonał wyzwolenia pokoleń Izraela.
5 minut po godzinie 23:00, kolejny telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Robert.
Witam, panie Robercie.
A tu już na antenie jestem?
Tak, jesteśmy na antenie.
Ja mam takie pytanie. Jaki wpływ miała kabała żydowska na gnostyzm? Ja tu widzę jakieś takie duże podobieństwo między tymi dwoma prądami. A drugie moje pytanie, gnoza, jaki ma teraz wpływ na obecne chrześcijaństwo? Bo też jest jakiś, obserwując jakieś inne kościoły chrześcijańskie, to właśnie zastanawiałem się, czy tutaj nie wchodzi już gnoza, bo na przykład Jezusa, dla niektórych właśnie Jezus był nie Bogiem, tylko jakimś eonem. To wszystko by było.
Dziękujemy, panie Darku.
Pierwsze pytanie, no to trudno odpowiedzieć jakoś tak, powiedzmy, z całą dokładnością, ponieważ nie jestem znawcą kabały. Niemniej są to dosyć odległe światy. Tutaj mamy do czynienia systemem religijnym, bardziej, prawda, jeśli chodzi o gnostycyzm, systemem zbawienia, natomiast kabała bardziej związana z pewnymi obliczeniami i tak dalej, dotyczącymi w ogóle historii narodu żydowskiego. Natomiast tutaj mamy religię, jeśli chodzi o gnostycyzm, pretendującą do religii ogólno, po prostu światowej, uniwersalnej, dotyczącej wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń synów Adama. Ale podkreślam, że w tej materii nie jestem specjalistą, nie chciałbym się wypowiadać szerzej czy głębiej. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to ono rzeczywiście jest bardzo trafne. Wydaje mi się, że ulegamy podwójnemu niebezpieczeństwu dzisiaj. Dla jednych Chrystus jest tylko i wyłącznie Synem Bożym, tą właśnie istotą niebiańską, tak postrzegany, kimś, kto wszystko w sposób zupełnie, jakby to powiedzieć, duchowy, egzystujący, w każdym razie niewiele mający wspólnego z historią, z doświadczeniem człowieka. Drugie z kolei niebezpieczeństwo polega na tym, że widzimy Jezusa jako właśnie tylko proroka, nauczyciela, naszego brata, a całkowicie pomijamy właśnie Jego bóstwo. Fakt, że jest Synem Bożym, że jest arcykapłanem Nowego Przymierza, kimś, kto nieustannie w niebie oręduje za nami, jak mówi pierwszy list świętego Jana, list do Hebrajczyków. Nieustannie też znika nam z pola widzenia sens, rozumienie Jego ofiary. Na czym polega Jego ofiara? Nasz udział w tej ofierze, czyli nasze umieranie dla grzechu i powstawanie do życia w sprawiedliwości, czy po prostu narastanie w nas tego życia zgodnego z Bożą wolą, z Bożą sprawiedliwością. Więc to niebezpieczeństwo, wydaje mi się, jest dzisiaj rzeczywiście duże. To niedostrzeganie w Jezusie Chrystusie Syna Bożego. Tak jak Ewangelia Jana mówi, Mesjasza, więc tego, kto wkracza w historię zbawienia, w życie ludzi, ale równocześnie Pana, Syna Bożego. I to jest aspekt ogromnie ważny. Bez bóstwa nie ma po prostu Chrystusa jako naszego Zbawiciela, jako Syna Bożego, który jednoczy nas z Ojcem, który prowadzi do Ojca. Tak jak to mówi list do Efezjan, czyli list do Hebrajczyków, to On i tylko On, jako prawdziwy człowiek i jako Syn Boży, jest otwartą dla nas drogą do Ojca. Drogą żywą, żyjącą po prostu, jednoczącą nas z Ojcem. Każdy z nas powinien sobie troszeczkę zrobić, jakby to powiedzieć, przegląd swojej wiary i zobaczyć, w jakiego Chrystusa wierzy.
Dziękujemy. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Michał z Wrocławia.
Witam, panie Michale. Proszę bardzo.
Chciałem się zapytać, bo Pismo Święte mówi, że Judasz się powiesił, a w innym miejscu, że spadł, czy się zrzucił, i aż wnętrzności wypłynęły, czy coś takiego. Tak. Ja tylko to zapyta, to dziękuję.
Tak, dziękuję, panie Michale.
Więc tu mamy dwa ujęcia. One pozornie wydają się po prostu sprzeczne ze sobą, ale w gruncie rzeczy obydwa opowiadają o śmierci, tragicznej śmierci, która śmierci haniebnej, śmierci bardzo brutalnej, która kończy jego życie, które było pełne iluzji, pełne właśnie tego ulegania wpływowi złego. Natomiast jak rozumieć te dwa obrazy, tłumaczyłem wcześniej. Jeden poprzez odniesienie do drugiej księgi Samuela, rozdział 17, podkreślający właśnie tę kwestię, że tego rodzaju śmierć objawia, iż Judasz odkrywa, że jego życie, jego myślenie, jego działanie nie było zgodne z wolą Boga, A drugi tekst nawiązuje do obrazu z Księgi Mądrości, rozdział 4, podkreślam ten rozdział od wersetu 19 bodajże, gdzie jest ukazany po prostu jako bezbożny, ta śmierć ukazana jako kres człowieka, który prześladował sprawiedliwego, który bardzo daleko odszedł od Boga i aktualnie pozostaje właśnie w kręgu tej swojej nieprawości. Tam jest to bardzo mocno pokazane. Należałoby pytać dalej właśnie jeszcze, co dalej po śmierci Judasza. To jest właśnie bardzo ważne pytanie, ale może jeszcze kolejne wypowiedzi do tego nawiążą.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witam?
Rafał we Wrocławia.
Proszę, panie Rafale.
Tu właśnie rozważając to problem właśnie wiary czy gnozy, nasuwa mi się takie przypuszczenie, iż w gnozie jak gdyby jest chęć oddzielenia człowieczeństwa lub nadanie temu człowieczeństwu Jezusa, Chrystusa jakiejś wyjątkowej roli, ekstremalnej sytuacji człowieczeństwa, a zapominanie lub marginalizowanie faktu zmartwychwstania. I tutaj właśnie święty Paweł mówi rzecz wielokrotnie powtarzaną, ale jak gdyby o treści znacznie głębszej niż mówi święty Paweł. Mianowicie próżna byłaby nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Czyli inaczej, próżne byłoby nauczanie Jezusa Chrystusa jako jego działalność jako proroka, jego działalność jako cudotwórcy, jego działalność jako również nauczyciela.
Objawiciela, oczywiście.
Objawiciela, tak? Gdyby nie zmartwychwstał. I właśnie tu jest element, który się wymyka w przyrodzonym umysłu i mamy tutaj jakby to objawienie, to nadprzyrodzone wydarzenie. I jeszcze tu było kiedyś w takich rozmowach, co bym też chciał zapytać, jak właśnie hegelizm traktuje tą sprawę. Tutaj w telewizji Trwam były rozmowy takiego ucznia, studenta z panem profesorem Jaroszyńskim chyba, czy kim innym na temat filozofii. I tam właśnie padł taki problem, że Hegel jak gdyby instrumentalnie potraktował Ewangelię Jezusa Chrystusa, dając go jako właśnie ten ekstremalny przykład człowieczeństwa, które odrzucając, jak gdyby pomijając jego bóstwo, konsekwencją którego było zmartwychwstanie i ukazując właśnie, że to się może zdarzyć każdemu człowiekowi, takie postępowanie, w związku z tym każdy człowiek może być Bogiem. I tu bym chciał właśnie o prośbę o jakąś taką interpretację tego, to tyle, Bóg zapłaci.
Dziękujemy, szczęść Boże, panie Rafale.
Dzięki. Jeśli chodzi o filozofię Hegla, no to nie jestem w niej specjalistą, jedynie z takiego generalnego rozeznania mogę powiedzieć, iż w świetle tej filozofii historia ludzkości to jest historia rozwoju ducha, czyli taki po prostu taka ewolucja, wznoszenie się ludzkości poprzez poszczególne pokolenia ku coraz to wyższym formom życia, kultury. I ta ewolucja prowadzona jest przez po prostu ducha, którego filozof bliżej nie dookreśla. Można by, patrząc na współczesne formy gnozy, widzieć tutaj pewnego rodzaju odniesienie do takiego właśnie pojęcia jak taki właśnie logos przenikający cały kosmos, przenikający historię, jakiś taki właśnie nieosobowy, cały czas podkreślam, duch, mądrość, logos, prawda, jakaś taka zasada racjonalności, która tym całym procesem rozwoju zarówno materii, przyrody kieruje, jak też dziejami ludzi. I to na przykład w gnostycyzmie, choćby w przywoływanej tu książce Kod Leonardo da Vinci, jest tam to odniesienie do tego całego właśnie fi, do tej tajemniczej cyfry, tajemniczej liczby, która opisuje przeróżne właśnie związki, relacje występujące w przyrodzie, a więc jest jakaś zasada, jakaś cyfra, prawda, jakaś idea, jakaś mądrość, no niematerialna absolutnie, która wszystkim kieruje. Oczywiście tego rodzaju pojmowanie ducha, kosmosu, w sensie materii, ducha, historii jest bardzo daleki od tego, co mówi objawienie, ponieważ Duch Święty w objawieniu chrześcijańskim to jest osoba po prostu, z czego też nie do końca sobie notabene zdajemy sprawę. To jest osoba. To samo, jeśli chodzi o Bóg Ojciec. To jest osoba. To nie jest jakaś światłość, jakiś obłok świetlisty, tak jak tekst Ewangelii Judasza ukazuje, ten właśnie samoistny obłok świetlisty, który emanuje, prawda, kolejne eony świata boskiego i tak dalej. A więc mamy tutaj niesamowicie wielką różnicę. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą część wypowiedzi, no to właśnie pan ujął bardzo ważny problem, mówiąc, że istotna różnica między gnozą, tą właśnie spekulacją filozoficzną, a wiarą biblijną, chrześcijaństwem biblijnym, dotyczy po prostu zmartwychwstania, nawet judaizmem, prawda? Judaizm też zawiera przecież nadzieję, głęboką wiarę w powszechne zmartwychwstanie. Księga Daniela mówi przecież o zmartwychwstaniu, jedni do życia wiecznego, inni ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Czy Księga Izajasza, prawda? A więc, ale oczywiście to sytuuje na końcu czasów. Natomiast Jezus objawia to wydarzenie zmartwychwstania, krzyża i zmartwychwstania, śmierci i zmartwychwstania jako fakt, który ma miejsce w Jego osobie, w Jego historii, a zarazem jest początkiem podobnego zmartwychwstania dla wszystkich, którzy są z Nim zjednoczeni. Bez wiary w krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa nie ma chrześcijaństwa oczywiście. To rzeczywiście mówi przywołany tutaj tekst z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, ale też i początek tego listu, prawda, gdzie apostoł mówi, iż głosi Ewangelię krzyża, nawet bardziej krzyża niż zmartwychwstania, w tym znaczeniu, że zmartwychwstanie po prostu wyrasta z tej jedynej wyjątkowej śmierci, jaką jest śmierć Chrystusa. Wyjątkowej w tym znaczeniu, że przeżywanej właśnie tak, jak Jezus ją przeżywa. Żaden z synów Adama nie był w stanie tak właśnie tej śmierci przeżywać. Jezus w ten sposób dokonał odkupienia śmierci, czyli nadał temu wydarzeniu, jakim jest nasza śmierć, zupełnie inny przebieg. Nie chciałbym wnikać głębiej w tę kwestię, ale jest to rzecz o ogromnym znaczeniu po prostu. Jezus, który zmienia sens tego najważniejszego, najtrudniejszego wydarzenia, ku któremu zmierza egzystencja każdego człowieka. Właśnie sens śmierci, że jest to wydarzenie, które się przeżywa w duchu heroicznej miłości i do Ojca, i do ludzi, tak jak Jezus, tych, którzy Go właśnie krzyżują, którzy Go zdradzają. Przecież Jezus mówi, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, prawda? Więc śmierć, która jest przeżywana w duchu heroicznej wiary, czyli tego heroicznego zawierzenia miłości Ojca. I ta miłość Ojca do Jezusa, prawdziwego człowieka, sprawia, że Jezus powstaje z martwych. To jest właśnie misterium Jezusowej śmierci i zmartwychwstania, a zarazem misterium otwarte dla każdego chrześcijanina. Chrześcijanin w momencie chrztu ma już udział w tym misterium, czyli jego życie, jego cierpienie, jego umieranie może mieć taki właśnie sens, taki charakter, taki dynamizm, jak życie, cierpienie, umieranie Chrystusa.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Mówi Paweł z Warszawy.
Witam, Panie Pawle.
Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich i chciałbym taki problem poruszyć, który od już pewnego czasu mnie nurtuje. Mianowicie brakuje mi takiej bardzo ważnej sprawy w tym momencie, kiedy następuje zdrada Judasza, mianowicie reakcji ze strony apostołów. Jeśli oni byli, powiedzmy, w takim momencie, że przyjęli ten pokarm, pokarm życia, i jeden brzydki Judasz wychodzi, a jest 11 dobrych apostołów. I brak jakiejkolwiek reakcji tutaj mnie w jakimś stopniu niepokoi, ponieważ to jest tak, jakby po prostu przenosi się to na współczesność, że jeżeli niegodne jest przyjmowanie ciała pańskiego w stanie nieczystości, to również jakimś rodzajem niegodności jest nierobienie użytku z tego po. Bo przecież oni byli właśnie w tym momencie po. I nawet tutaj ksiądz Alessandro Pronsato taką tezę wysuwa, że Judasz zdradził, ale również w jakimś sensie został zdradzony przez swoich przyjaciół.
No to jest teza za daleko idąca, bo tak? Może już przejdziemy do odpowiedzi, dobrze?
Dobrze, dziękuję serdecznie.
Dzięki bardzo. Mianowicie proszę otworzyć Ewangelię według świętego Jana, rozdział 13, bo najlepiej trzymać się, podkreślam to jeszcze raz, tekstu Pisma Świętego. Wtedy mamy pewność, że po prostu nie pójdziemy w krąg własnych wyobrażeń, filozofowań, co powinni zrobić, czego nie zrobili, bo nam się często wydaje, że dokładnie znamy Ewangelię, ale jak się przyjrzymy tekstowi, to tak właśnie z tą naszą dokładnością wyobrażeniową nie zawsze jest najlepiej. I tutaj zwróćmy uwagę, że po pierwsze nie wolno rozumieć tego gestu spożycia kawałka chleba, zwracam uwagę, to jest rozdział 13 Ewangelii według świętego Jana, werset 27, a nawet już wcześniejszy, ten, dla którego zamoczę kawałek chleba, dam mu, po zamoczeniu kawałka chleba dał go Judaszowi, to nie jest jeszcze podanie chleba, o którym Pan Jezus mówi, to jest ciało moje. To jest zaledwie początek uczty. Rozpoczynała się ta paschalna uczta żydowska od takiego właśnie maczania kawałków prześnego chleba w gorzkich ziołach. I zwróćmy uwagę, że tutaj Pan Jezus rozpoczyna ten gest od Judasza jako pierwszego. W ten sposób wyróżnia go pośród innych. Chce po prostu jeszcze jakby w ostatniej chwili zaznaczyć mu tę swoją przyjaźń, swoje oddanie. Ale z drugiej strony zobaczmy, że zakłopotani uczniowie, werset 22, kiedy Jezus oświadczył, jeden z was mnie zdradzi, zakłopotani uczniowie spoglądali na siebie, nie wiedząc, o kim mówił. A więc nie było to dla nich takie oczywiste, kto jest tym, który go zdradzi i w ogóle na czym ta zdrada będzie polegała. Dopiero w dalszej części ewangelista mówi, że 28 werset. Nikt z obecnych przy stole nie rozumiał jednak, w jakim celu mu to powiedział. Zrób szybciej, co masz uczynić. Ponieważ Judasz miał sakiewkę z pieniędzmi, niektórzy sądzili, że Jezus polecił mu zakup to, czego potrzebujemy na święto, lub aby coś dał ubogim. On więc przyjął ów kawałek chleba i zaraz wyszedł, a była noc. A więc po prostu wyobrażali sobie zupełnie co innego. Natomiast chciałbym jeszcze tutaj zwrócić naszą uwagę na przeżycia Pana Jezusa. Werset 21 w tekście greckim jest użyty bardzo charakterystyczny czasownik. Ja mam przed sobą tłumaczenie, najnowsze tłumaczenie Nowego Testamentu wydane przez edycję świętego Pawła, które stara się być w pewnych tekstach bardzo takie dokładne i dosadne wręcz. I mamy tutaj taki przekład. Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył: jeden z was mnie zdradzi. To słowo wstrząśnięty po polsku, ono może jeszcze nie brzmi tak mocno jak słowo greckie. Lepiej to widać, gdy sięgniemy do 11 rozdziału Ewangelii Janowej, werset 33, kiedy to Jezus przyszedł do grobu Łazarza, zobaczył, że ona płacze, Maria, siostry Łazarza, zobaczył, że one płaczą, że płaczą Żydzi, którzy są z nią, rozgniewał się i wzburzył. Tam występuje właśnie dokładnie ten sam czasownik. Tutaj mamy wstrząśnięty do głębi, tłumacz oddaje. Ale werset paralelny mówi jeszcze o takim właśnie daleko posuniętym rozgniewaniu się Jezusa, czyli widzimy tutaj Chrystusa, który maksymalnie przeżywa to, co się wokół Niego dzieje, co czyni Judasz. Natomiast apostołowie, no i oczywiście to wstrząśnięcie, ten gniew Jezusa jest związany oczywiście nie tyle z samą osobą Judasza, co z faktem, że Jezus już rozeznał, o czym mowa w wersecie drugim, że diabeł już zajął się sercem Judasza. To właśnie zawładnął sercem Judasza, jest dokładniej, można by przełożyć w tekście greckim, prawda? A więc Jezus, rozpoznając obecność szatana, diabła w sercu, w sumieniu Judasza, przeżywa tak właśnie głęboki wstrząs i równocześnie wypowiada te słowa: co robisz, rób prędzej, dając jakby jeszcze wyraz swojemu smutkowi, swojemu właśnie głębokiemu rozżaleniu, a zarazem żegnając po prostu ucznia, który go zdradza. Widzimy tutaj Jezusa, który jest całkowicie wstrząśnięty działaniem ucznia, w którego wszedł szatan. Natomiast uczniowie w gruncie rzeczy nie mieli większego w zasadzie pojęcia o tym, co się dokonuje. No może to za mocno powiedziane, w każdym bądź razie nie wyobrażali sobie aż takiego zachowania ze strony Judasza, że oto za chwilę przyjdzie na czele oddziału rzymskich żołnierzy i straży wystawionej przez przełożonych narodu wybranego. Tego na pewno nie podejrzewali. Jakkolwiek te wypowiedzi Jezusa, jeden z was mnie zdradzi, na pewno ich też poruszyły, bo zaczęli się dopytywać, prawda, kto by to miał być, prawda. Natomiast trudno powiedzieć, że go zdradzili, że go opuścili. To nie wynika z tekstu Ewangelii. Jak też często używamy takiego skrótu myślowego, mówiąc, że nie tylko Judasz zdradził Jezusa, ale też i Piotr, i inni. W gruncie rzeczy wszyscy go zdradzili. Otóż to jest skrót niedopuszczalny, dlatego że czyn Judasza jest zupełnie innej kategorii. Judasz przeszedł po prostu do obozu przeciwników, prześladowców Jezusa i dokonał tego pod wpływem właśnie intensywnego oddziaływania szatana, o którym tutaj czwarta Ewangelia bardzo mocno, bardzo wyraźnie mówi. Natomiast Piotr powiedział, że nie zna tegoż Jezusa. Powiedział to wobec odźwiernej, prawda, i tak dalej. Znamy zresztą historię. To jest zupełnie innej kategorii czyn. Nie mówiąc też o przebiegu dalszych zachowań Piotra. Nie można też stawiać na równi tego, co zrobił Piotr po tym swoim wyparciu się Jezusa z tym, co zrobił Judasz. Nie można powiedzieć, tak jak to niektórzy mówią, ktoś mi cytował, że nawet ksiądz redaktor Adam Boniecki użył kiedyś takiego sformułowania, iż Judasz to przynajmniej oddał właśnie te srebrniki, opamiętał się, poszedł i powiesił się. Natomiast Piotr to zaledwie, prawda, usiadł sobie i zapłakał, a więc zupełnie nieporównywalne zachowania, a Pan Jezus okazał się jakby zupełnie niesprawiedliwy, prawda, Piotrowi przebaczył i tak dalej. Otóż zapomina się też w tego rodzaju właśnie komentarzu to, co mówi dokładnie tekst Ewangelii, do którego odsyłam, ponieważ jest to rzecz kluczowa dla zrozumienia właśnie tej różnicy między zachowaniem jednego a drugiego ucznia. Mianowicie ewangelista to podkreśla z całą stanowczością. Mianowicie, gdy Piotr usłyszał właśnie głos pianie koguta, wtedy wspomniał na słowo Pana. A więc to przypomnienie słów Pana, powrócił do Pana, do Jego słowa. To słowo Pana, nawet jeżeli to było słowo zapowiadające, czy jakoś ostrzegające Piotra przed jego tchórzostwem, przed tym wyparciem się Jezusa, to jednak wspomnienie słowa Pana dokonało po prostu nawrócenia Piotra. To słowo Pana działa tutaj w sposób decydujący. Przypomnienie słowa Pana ma kluczowe znaczenie dla zachowań i dalszego działania Piotra. Gorzko zapłakał i tak dalej. A więc to przypomnienie sobie słowa Pana, Jego osoby. Chciałbym odnieść do tekstu paralelnego, mianowicie przypomnijmy sobie przypowieść o synu marnotrawnym, w którym momencie zaczyna się jego powrót do ojca. Otóż święty Łukasz, to jest 19 rozdział Ewangelii, 15 rozdział Ewangelii Łukaszowej, mówi tam, że wspomniał sobie ojca, dom ojca, to przypomnienie po prostu dobroci, miłości ojca sprawia, że zaczął myśleć o ojcu, sprawia, że podjął właściwe postanowienie dotyczące powrotu do ojca. Natomiast Judasz nie powrócił do Piotra, nie wspomniał sobie słów Piotra, tylko całe jego myślenie było silnie związane właśnie z tymi, z którymi się umówił, od których wziął te właśnie 30 srebrników i tak dalej. A więc poszedł nie do tego, do którego mógł otrzymać po prostu miłosierdzie, u którego mógł na nowo odzyskać pełnię swojej wiary, swoją miłość do Jezusa i tak dalej. Widzimy tutaj niezwykłą po prostu, jakby to powiedzieć, tajemnicę, że człowiek, którego sercem zawładnął zły, zawładnął szatan, ma niezwykłą trudność. W gruncie rzeczy ewangelista pokazuje, że on nie był w stanie przyjść do Jezusa. W niego, w jego serce wszedł szatan. Ewangelista używa tutaj bardzo mocnego czasownika. Jeden raz w tej Ewangelii pojawia się słowo szatan i to jest właśnie w tym rozdziale 13, gdy mówi, że w szatana, w Jezusa, w Judasza wszedł szatan.
Księże profesorze, 35 minut po godzinie 23, czas nieubłagalnie płynie. Nasze spotkanie także dobiega końca. Są to rozmowy niedokończone. Gorąco dziękujemy za to spotkanie w telewizji Trwam po godzinie 18 i w Radiu Maryja po godzinie 21.40. Temat Ewangelia Judasza. W studiu Radia Maryja, telewizji Trwam, gościliśmy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Józefa Witczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, biblistę. Raz jeszcze w imieniu całej rodziny Radia Maryja za to spotkanie, księże profesorze, dziękujemy. I myślę, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Tematy dotyczące kodu Leonarda da Vinci to także tematy, które sensacyjnie zostały nagłośnione przez media, pokazały się pozycje książkowe, wiele artykułów dalekich od prawdy i wprowadzających wielkie zamieszanie w świadomości także ludzi wierzących w Chrystusa. I te spotkania mają służyć również temu, abyśmy potrafili właściwiej zrozumieć także prawdy naszej wiary wypływające z Pisma Świętego i tradycji.
Ja chciałbym, jeśli ojciec pozwoli, jeszcze zakończyć to nasze rozważanie niezwykłego momentu historii zbawienia. Podkreślam, że to jest bardzo wyjątkowy, jedyny po prostu moment historii zbawienia. Odniesieniami do tekstów, które pozwalają mieć nadzieję co do miłosierdzia, które również ten właśnie uczeń Jezusa może dostąpić. Chciałbym mianowicie przywołać list do Rzymian, rozdział 11, zwłaszcza końcowe wersety tegoż rozdziału, gdzie jest mowa właśnie o ludzie, który, Izraelu, który przez nieposłuszeństwo nie rozpoznał w Jezusie Mesjasza, tak jak wcześniej z kolei poganie nie znali prawdziwego Boga, byli nieposłuszni Bogu. I wreszcie apostoł kończy takim wspaniałym stwierdzeniem. Bóg pogrążył wszystkich, czyli i pogan, i tych, którzy nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza, w nieposłuszeństwie, aby wszystkim okazać miłosierdzie. O głębokości, o głębi bogactwa, mądrości i poznania Boga. Jak niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, kto stał się Jego doradcą, albo kto ma, dał mu coś najpierw, aby otrzymać coś w zamian. A więc to ta nadzieja dotycząca miłosierdzia musi być obecna w naszych duszach, w naszych modlitwach, w naszym myśleniu o wyjątkowej sytuacji Judasza. Pamiętajmy też, że ten uczeń, ten apostoł nie poznał Jezusa zmartwychwstałego. Dlatego też spróbujmy też do niego odnieść fragment z drugiego listu do Tymoteusza, rozdział 2, werset 25. Wprawdzie tekst mówi o osobach, które są niewierzące, żyjące, które odrzucają, prawda, wiarę w Chrystusa, wiarę w Boga. Apostoł zaleca, byśmy się modlili, przekonywali ich, cierpliwie znosili przeciwności, napominając, może kiedyś Bóg zmieni ich myślenie i dojdą do poznania prawdy. Wówczas wyrwą się z sideł diabła, w jakie zostali uwikłani, żeby pełnić jego wolę. Wydaje mi się, że to zdanie stanowi bardzo ważny klucz dla dalszego rozważania i modlitwy po prostu dotyczącej osoby apostoła, który zdradził Pana. Nie znamy ostatecznie tajemnicy jego śmierci. Ona pozostaje wyłącznie jego tajemnicą i tajemnicą Pana Boga, tajemnicą ukrzyżowanego Jezusa, który modlił się przecież do Ojca, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Być może właśnie trzeba nam głęboko wierzyć i modlić się również, że Bóg zmienił jego myślenie, doprowadził go do poznania prawdy, choćby w tej ostatniej chwili jego życia, i wyrwał go z sideł diabła, w jakie został uwikłany, aby pełnić wolę tego, że właśnie, który zawładnął jego sercem i jego sumieniem. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim słuchaczom za pytania. Zdaję sobie sprawę z tego, że rozmawialiśmy o tekstach, zwłaszcza tekście Ewangelii Judaszowej, niezwykle trudnym tekście, o gnostycyzmie tej starożytnej religii, mieszaninie, prawda, poglądów filozoficznych, religijnych, nieortodoksyjnych poglądów żydowskich, nieortodoksyjnych poglądów chrześcijańskich, reminiscencji mitów greckich czy innych mitologii. Są rzeczy niezwykle skomplikowane, niemniej trzeba nam w możliwie po prostu poważny, wykorzystując teksty źródłowe, w te kwestie wnikać, abyśmy też lepiej poznali wielkość, sens naszej wiary w Jezusa Chrystusa.
Serdecznie raz jeszcze, księże profesorze, dziękujemy. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.
Zapraszam do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia, modlitwa liturgiczna. Sięgamy po drugi tom liturgii godzin, hymn z okresu wielkanocnego, Jezus Zbawiciela Świata na stronie 1206, psalmodia po drugich nieszporach niedziel i uroczystości, strona 1213, antyfona ku czci Matki Najświętszej, Królowo Nieba, wesel się, Alleluja, ze strony 1209.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia. Spójrzmy na nasze życie w dniu dzisiejszym. Na ile byliśmy wierni Jezusowi, naszemu Panu, temu, który objawia nam wolę Ojca, na ile nasze dzisiejsze życie przypominało również postawę wiernej, pokornej służebnicy Pańskiej, Matki Pana, naszej Królowej, zasłuchanej w słowa Ewangelii, w słowa Jezusa, rozważającej te słowa w swoim sercu.
Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Proszę rozpocząć.
Jezus, Zbawicielu świata, słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie, odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen.
Amen. Proszę bardzo.
Alleluja,
alleluja, alleluja.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, w cieniu Wszechmocnego mieszka.
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Czytanie z Apokalipsy według świętego Jana Apostoła. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Alleluja. Księże profesorze, prosimy.
Modlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od wszelkiego zła i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, którego nosiła, alleluja.
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
Błagaj za nami Boga. Alleluja.
Kto się z nami modlił?
Regina Zędrzejowa, wielki Bóg zapłać.
Dziękujemy Pani Regino, Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Księże profesorze, raz jeszcze dziękujemy, pozdrawiamy, życząc dobrej i spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.